lutego, a zatem nie sposób w programie Świetny Święty nie opowiedzieć o świętym Walentym. Święty Walenty to postać dość tajemnicza. Jesteśmy w III wieku, w II, w III wieku, na przełomie II i III wieku, a zatem w czasach, kiedy dosyć niewiele wiadomo o historii Kościoła. To są czasy, z których niewiele pozostało przekazów. Oczywiście ciężko mówić o archiwach, ciężko mówić o kwitach, ciężko mówić o dokumentach. I ten okres pozostaje z reguły takim bardzo tajemniczym okresem. Sporo badań historycznych się odbywa, ale niektóre rzeczy najzwyczajniej w świecie historykom umykają, dlatego że nie ma dość wiarygodnych źródeł. Podobnie jest ze świętym Walentym. Święty Walenty to postać, którą dość ciężko opisać z punktu widzenia historycznego, dlatego że wiemy o nim tak bardzo, bardzo dokładnie niewiele. Więcej jest o nim legend, więcej jest o nim podań. Co więcej, jest malutki problem, dlatego że prawdopodobnie legendy dotyczą dwóch różnych Walentych, który każdy z nich jest świętym. Jeden kapłan z Rzymu, drugi biskup z Terni. Terni to taka miejscowość około 100 km od Rzymu na wschód, do środka, że tak powiem, tego włoskiego buta trzeba jechać, żeby dojechać do Terni. Dzisiaj to miasteczko, które mijają ci, którzy jadą na przykład z Rzymu do Asyża, to mniej więcej gdzieś tam po drodze można przez Terni się do Asyża dobrać i dojechać. O. Więc hipoteza mówi, że było dwóch Walentych, każdy z nich został świętym i potem legendy dotyczące jednego, drugiego się wymieszały. Są jednak naukowcy, którzy mówią, że nie, to ten sam święty Walenty, który na początku mieszkał w Terni, potem przyszedł do Rzymu, został umęczony i potem jego fama z powrotem wróciła do Terni i tam ludzkość miejscowa otoczyła go kultem i stąd wokół tych dwóch postaci narosły legendy, narosły opowieści, narosły opowiadania o życiu chrześcijańskim. Cóż wiemy o tym Walentym, gdybyśmy tak próbowali zrekonstruować tę opowieść o świętym Walentym i gdybyśmy próbowali przyjąć, że chodzi tylko i wyłącznie o jednego Walentego, to trzeba powiedzieć, że urodził się w roku 175 w Terni właśnie. Był kapłanem chrześcijańskim i cóż, i podania mówią, że w którymś momencie zaczął interesować się życiem politycznym, może nie tyle bezpośrednio, co dosyć tak pośrednio. Mianowicie w czasie panowania jednego z cesarzy rzymskich, cesarza Klaudiusza II Gockiego, to są lata mniej więcej 268-270, ten cesarz, jak mówią podania, w którymś momencie wymyślił sobie, że żeby chłopaki lepiej walczyli w wojsku, żeby chłopaki byli lepszymi legionistami, to trzeba zabronić im ożenku. Bo mówi, że ci, którzy są ożenieni, którzy mają rodziny, ci, którzy posiadają swoje domy, którzy mają dzieci, żonę, z tymi nie idzie nic zrobić, bo myślami są w domu, nie angażują się w bitwę tak ochoczo, tak całym sercem, jak ci, którzy są kawalerami, więc podobnież wydał zakaz, żeby wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 37 lat życia nie wchodzili w związki małżeńskie. No i cóż, no ale wiadomo, że w związki małżeńskie ludzkość zawsze wchodziła i nikt tego zabronić nie może, więc nasz kapłan Walenty gdzieś tam po kryjomu błogosławił różnego rodzaju związki małżeńskie i to rozwścieczyło przedstawicieli rzymskiej populacji, rzymskich władz i cóż, i powiedziano, aresztujemy gościa, do Rzymu z nim i będziemy go przesłuchiwać. No i przywieziono Walentego do Rzymu za burzenie porządku społecznego, za wykroczenia przeciwko cesarzowi. Jak zwykle w takich opowieściach bywa, pojawia się jakiś prefekt, pojawia się jakiś strażnik, pojawia się ktoś, kto w tej legendzie musi jakąś rolę odegrać. Otóż okazuje się, że na rozkaz prefekta Rzymu tego aresztowania dokonał niejaki strażnik Asterius i miał córkę i ta córka była niewidoma. No i tak się wydarzyło, że w którymś momencie Walenty, będąc już w więzieniu, się pomodlił za tę córkę, córka odzyskała wzrok, a strażnik wziął i się ochrzcił. No i to tak rozwścieczyło przełożonego tego strażnika, jego dowódcę, prefekta Rzymu, że stwierdził, że nie, koniec z Walentym, trzeba go ściąć. I zaostrzono karę i go ścięto w roku prawdopodobnie 269-270. Inne podania mówią, że Walenty najzwyczajniej w świecie się zakochał, jak już był w więzieniu, to się zakochał w córce strażnika, która była niewidoma i że to miłość Walentego sprawiła, że ta córka odzyskała wzrok i że przed samą śmiercią wysłał jej kartkę, na której napisał od twojego Walentego i tak powstały walentynki. To jest jedna z i drugich, druga wersja tej opowieści. Cóż, inna wersja opowieści, inna legenda dotycząca świętego Walentego mówi, że kiedy jeszcze, że przy powodem aresztowania były nie tylko to udzielanie ślubu gdzieś tam po kryjomu, ale było to, że uzdrowił syna pewnemu filozofowi. Problem w tym, że filozof pochodził z Grecji. No i stwierdzono, że w związku z tym, że uzdrawia Walenty nie tych, co trzeba, to tak jakby uzdrowić kogoś, kto prowadzi z tobą wojnę. No więc stwierdzono, że jest niebezpieczny dla porządku publicznego i że trzeba go przyprowadzić do Rzymu i go zaaresztować. Sporo tych legend nagromadzonych wokół Walentego, być może, tak jak mówię, gdzieś tam daleko, daleko w historii było dwóch Walentych, który jeden miał taką historię, drugi miał drugą historię, potem historie się wymieszały. Są jednak, jak powtarzam, naukowcy są jednak, którzy mówią, że nie, Walenty jest jeden, tylko na tej zasadzie, że na początku był kapłanem, potem faktycznie ze względu na swoją działalność wywrotową, no, błogosławienie małżeństw i uzdrawianie chorych, został aresztowany, został sprowadzony do Rzymu, potem został ścięty i ludzkość terni miała swojego męczennika i żeby nieco, że tak powiem, podrasować opowieść o nim, to opowiadała już nie jako kapłanie, ale jako swoim biskupie, bo i tutaj różnica w dwóch opowieściach, że czasami ten Walenty ukazywany jest jako kapłan męczennik z Rzymu, a czasami jako biskup z Terni. Jak to pogodzić? No i mówią naukowcy, pogodzić właśnie w taki sposób, że był kapłanem w Terni, potem aresztowany do Rzymu, męczennik i potem wraca w pamięci mieszkańców swojego rodzinnego miasteczka jako biskup, bo twierdzą, że tak, że to jest przykład kogoś, kto może przewodzić ich kościołowi, bo oddał życie za Chrystusa, nie zaparł się jego. Prawda jest taka, że do tych opowieści historycznych, do tych legend, do tego, co nie do końca jesteśmy w stanie sprawdzić, dorzuca się archeologia. I archeologia co mówi? Archeologia mówi, że mamy w Rzymie katakumby świętego Walentego. Mamy miejsce, do którego można iść. Dzisiaj jest zamknięte dla publiczności, nie można tego miejsca zwiedzać. Tam archeologia prowadzi jakieś badania, jeszcze próbują troszeczkę się dokopać niżej. W każdym razie jest takie miejsce, które nazywa się katakumby świętego Walentego. To jest mniej więcej na drodze, na Via Flaminia, na drodze Flaminia, w okolicach ulicy Marszałka Piłsudskiego, bo w Rzymie jest ulica Marszałka Piłsudskiego i dzisiaj w okolicach tej przecięcia Marszałka Piłsudskiego z Via Flaminią znajdują się katakumby świętego Walentego, które prawdopodobnie pochodzą gdzieś mniej więcej z czasów papieża Juliusza II, czyli jesteśmy w latach 336-372. Jak Państwo słyszą te daty, to są daty bardzo, bardzo, bardzo odległe. To jest III wiek, II wiek, IV wiek, a zatem naprawdę no, nie było wówczas ani Rzeczpospolitej, ani Corriere della Sera, ani Zeit nie wychodził, ani Süddeutsche Zeitung nie wychodziło New York Times, zatem no nie ma jakichś takich informacji, które można iść do biblioteki i sprawdzić, jak to tam się wszystko wydarzyło. Tych opowieści historycznych jest troszeczkę mniej. Jak widzą Państwo, mieszają się w tej opowieści o Walentym dwie postacie, a może ta sama postać, może ten sam jeden święty Walenty. Mieszają się różne historie związane z uzdrowieniami, a tu ktoś wzrok, a tam ktoś ten wzrok odzyskuje. Motyw odzyskania wzroku też różny. Niektórzy mówią, że to dlatego, że Walenty się na zwyczajnym świecie zakochał i ona się zakochała i ta miłość uzdrowiła wzrok. Zresztą bardzo piękna sprawa, którą można by było tutaj całą homilię powiedzieć na ten temat, że jak ktoś kocha, to mu się oczy otwierają na piękno świata, na wszystko, oczywiście. Z drugiej strony mamy opowieści o tym, że może nie, że może chodzi o to, że on najzwyczajniej w świecie się pomodlił za tą córkę tego strażnika, bo to córka strażnika była. I tak wymieszanych tych opowieści sporo. W każdym razie ten kult świętego Walentego rozpoczyna się w Rzymie i krąży po świecie. Relikwie świętego Walentego docierają do różnych miejsc. W Polsce chyba takim najbardziej znanym miejscem jest Chełmno. Miasto zakochanych, jak mówią niektórzy, dlatego właśnie, że tam są relikwie świętego Walentego, gdy Walentego się ludzie modlą się 14 lutego. Niektórzy próbują połączyć datę 14 lutego z takim świętem starorzymskim, które nazywało się Lupercalia. Bo co to takiego? Otóż Lupercalia to było takie święto płodności. takie święto, w którym świętowano najzwyczajniej w świecie fakt, że przyroda zaczyna się budzić. No, wiosna, no takie święto wiosny. Tylko że tutaj troszeczkę ta wiosna wcześniej przychodzi, zupełnie na marginesie Państwu dodam, że w tych dniach już w Rzymie można widzieć kwitnące wiśnie, ponieważ tutaj przed naszym studiem radiowym w Radiu Niepokalanów mamy taką uliczkę. Uliczka nazywa się Via del Serafico. I przy tej uliczce jest mnóstwo wiśni, takich ozdobnych japońskich wiśni, wiśni Sakura. Skąd one się tu wzięły? A to dar miasta Tokio dla miasta Rzymu w roku 1960. To było związane też z olimpiadami, z igrzyskami olimpijskimi. Miasto Tokio podarowało miastu Rzym wiśnie i tych wiśni podarowało ze 2000, no więc gdzie to wszystko posadzić? Więc część posadzono tutaj w dzielnicy Eur, w okolicach takiego jeziorka, zwanego przez ludzi Laghetto, czyli po prostu jeziorko. No i tam jest taka strefa kwitnącej wiśni, jeśli tak można powiedzieć, a drugie rosną po prostu przed naszym klasztorem. Cała ulica Via del Serafico to są kwitnące wiśnie, sakury, więc tutaj, no, zdarzyło się, że ten nasz kawałek Rzymu jest takim chyba najbardziej hajkowym, jeśli tak mogę powiedzieć, kawałkiem Europy, dlatego że tyle kwitnących wiśni w jednym miejscu, no to w Polsce ciężko znaleźć, a nie wiem, czy w innym miejscu Europy dałoby się taki kawałek japońskiego świata odnaleźć, więc jeśli ktoś chce pisać haiku, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądają kwitnące wiśnie, pozachwycać się razem z klasykami japońskiej poezji kwitnącą wiśnią, to może tutaj do nas przyjechać i sobie popatrzeć, pochodzić po ulicy Via del Serafico, albo zrobić kilka kółek wokół Laghetto, wokół jeziorka i będzie wiedział, jak wyglądają kwitnące wiśnie. A ja na przykład wcześniej nie wiedziałem, że kwitnąca wiśnia jest sympatyczna, a już teraz wiem i rozumiem poetów haiku, że im się to podoba, bo to naprawdę jest urocze, jak takie drzewko nagle ni stąd, ni zowąd na środku skrzyżowania w szarym mieście zaczyna wypuszczać bielusieńkie płatki i zaczyna sypać śniegiem tych swoich płatków na przejeżdżające samochody, zostawiając pozdrowienia, które docierają na drugi koniec Rzymu. No, rozmarzyłem się. Dobrze, koniec. Więc to tylko tak na marginesie, że wiosna w Rzymie już przyszła, choć jesteśmy w połowie lutego, już mimozy też zaczęły kwitnąć i są żółte, chociaż mówi piosenka, że mimozami jesień się zaczyna, a tutaj wiosna się zaczyna mimozami i cóż, i koniec. Więc wracając, 15 lutego w Rzymie obchodzono to święto. Jakie obchodzono? No, na Palatynie, tam w tym takim pałacu, jeśli ktoś był w Rzymie, to jest to, co stoi naprzeciwko Koloseum. Takie, no już nie stoi, bo tam niedużo z tego zostało, ale na Palatynie gdzieś była jakaś taka grota, właśnie grota, która według której była tą grotą, w której wilczyca wykarmiła dwóch bliźniaków, Romulusa i Remulusa, dwóch zawodników, którzy odpowiedzialni byli tutaj za powstanie Rzymu. No i z tej groty rozpoczynano jakieś tam bieganie, ludzie biegali ubrani w jakieś tam owcze skóry po mieście, smagali witkami przechodniów, mówiąc, że to na szczęście, że teraz w ogóle wiosna się zaczyna, wiosna idzie. I niektórzy oczywiście dorzucają do tego święta taką właśnie opowieść, mówiąc, że była jakaś wielka skrzynia. Do tej skrzyni dziewczęta wrzucały swoje imiona, a chłopaki potem przychodzili i te imiona losowali. No i to święto te Lupercalia w jakiś sposób tam ze sobą spędzali, biegając po mieście wspólnie, trzymając się za rzymskie, starożytne ręce. Nie wiem, jak to wszystko się odbywało. Również tutaj z tych nie ma żadnych opowieści. I być może dlatego z jednej strony to święto pogańskie, z drugiej strony opowieść o Walentym, z jednej strony 14 lutego, bo to jest data jego męczeńskiej śmierci, a z drugiej strony to święto płodności. Być może z kolei to się wszystko zmiksowało i stąd mamy nasze dzisiejsze walentynki, które przyszły do Polski właśnie gdzieś tam ze świata anglosaskiego, ponieważ to w tamtych rejonach się najbardziej to połączenie, to skojarzenie zrodziło i miało największą jakąś moc, siłę przebycia. W każdym razie święto zakochanych, święto walentynkowe, ale gdzieś temu wszystkiemu z tyłu patronuje święty Walenty, biskup i męczennik, który tak w dużym skrócie, jakby to powiedzieć, mówi, że no, miłość na sam koniec to oddawanie życia. Albo jak mówił jeden z naszych świętych, całkiem niedawno kanonizowanych, a nazywał się Jan Paweł II, miłość to dawanie życia poprzez śmierć. To jest takie bardzo dobre, wyjaśnia wszystko. Wyjaśnia, dlaczego ziarno musi obumrzeć, bo jak nie, to zostanie tylko samo. Wyjaśnia, dlaczego warto od czasu do czasu zagryźć zęby, dlatego że miłość to dawanie życia poprzez śmierć. No to niech wszystkim zakochanym patronuje święty Walenty. Jeśli ktoś potrzebuje odzyskać wzrok, to niech się modli do niego. No i również modlą się do niego osoby, które mają problemy jakie związane z systemem nerwowym, bo podobnież i specjalistą jest od tego. To zostawiam Państwa ze świętym Walentym. Jeśli już po walentynkach, to cóż, to nic, to trzeba czekać na przyszły rok, a jeśli komuś nie chce się obchodzić walentynek, to niech się do świętego Walentego pomodli, do Walentego męczennika, za wszystkich męczenników, którzy próbują w codziennym życiu gdzieś tam kawałek po kawałku oddawać swoje życie z miłości dla drugiej osoby.